Laudetur Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI podziękował organizatorom Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie za doświadczenie żywego Kościoła. Kongregacja Nauki Wiary ostrzega przed niezgodnymi z doktryną katolicką poglądami w dziedzinie etyki seksualnej. Stolica Apostolska apeluje o międzynarodowe zaangażowanie na rzecz pokoju w Syrii. Audycję rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie Dorota Swat zaprezentuje najnowszy numer polskiego L'Osservatore Romano, a na koniec Aleksander Kowalski w ramach cyklu Wspólne Dziedzictwo opowie, jak Jan Paweł II śledził wydarzenia międzynarodowe w perspektywie dialogu katolicko-żydowskiego. Na poniedziałkowy magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Dziękuję za to, co przeżyłem w tych dniach, za doświadczenie żywego Kościoła. Te słowa Benedykta XVI stanowią wymowne podsumowanie Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Papież zaimprowizował je na zakończenie obiadu, który w siedzibie arcybiskupstwa zjadł wczoraj m.in. z 7 rodzinami z całego świata.
Siamo nel pieno della vera vita.
Jesteśmy w klimacie prawdziwego życia i chciałbym po prostu podziękować za to, co przeżyłem w tych dniach, za doświadczenie żywego Kościoła. Nawet jeśli nieraz można pomyśleć, iż Łódź Piotrowa jest targana przeciwnymi wiatrami, to jednocześnie prawdą jest to, że widzimy, jak Pan jest obecny. Jest żywy, prawdziwie zmartwychwstały. Rządzi światem i ludzkimi sercami. To doświadczenie żywego Kościoła, który żyje miłością Boga, żyje dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi. Jest, powiedzmy to, darem tych dni.
O tym, że dobrze jest móc spotkać się z żywym Kościołem, Benedykt XVI mówił też w rozmowie z kardynałem Ennio Antonellim, który jako przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny należał do głównych organizatorów tego wielkiego święta. Papież, kiedy z nim rozmawiałem, był spokojny i bardzo zbudowany ogromnym entuzjazmem rodzin, powiedział kardynał Antonelli. Dodał, że jemu osobiście bardzo spodobał się prosty i bezpośredni sposób, w jaki Ojciec Święty zmierzył się z różnymi tematami dotyczącymi rodziny, a także to, jak upomniał polityków, by troszczyli się o dobro wspólne, a nie składali iluzorycznych obietnic.
Z kolei watykański rzecznik prasowy wskazuje na niezwykle pozytywny ton przesłania z Mediolanu. Papież głosił nam dobrą nowinę o rodzinie, mówi ksiądz Federico Lombardi.
Przeżywał wizytę z radością i wielkim entuzjazmem. Papież czuł się w Mediolanie bardzo dobrze przyjęty. Przede wszystkim jednak znalazł tam ludzi chcących wsłuchać się w słowa tego, co nazwałbym Ewangelią rodziny dzisiaj. Ukazał nam chrześcijańską wizję rodziny jako dobrą nowinę, jako coś pięknego, pociągającego. A więc coś odwrotnego niż to często ma miejsce, gdy rodzina to temat wywołujący polemiki, czy wręcz będący wyrzutem dla współczesnego społeczeństwa, które, co niestety też jest prawdą, kładzie coraz słabsze fundamenty pod rodzinę. Jako wartość dla całego społeczeństwa Benedykt XVI pokazał piękno wzajemnej miłości, przebaczenia, wyrozumiałości, solidarności. To wszystko było głoszone zarówno w czasie świadectw rodzin, jak i w nauczaniu papieża. Jest wiele treści, które trzeba głęboko przemedytować.
Kongregacja Nauki Wiary ubolewa nad faktem publikacji książki napisanej przez siostrę zakonną, a sprzecznej z doktryną katolicką w dziedzinie moralności seksualnej. Chodzi o Zarys chrześcijańskiej etyki seksualnej siostry Margaret Farley, wydane w USA przed 6 laty. Watykańska dykasteria ogłosiła w tej sprawie notę zatwierdzoną przez papieża. Autorka książki należy do amerykańskiego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, prowadzącego zresztą szereg szkół średnich i wyższych. Dodajmy, że tego typu publikacja jest jednym z niestety wielu symptomów kryzysu przeżywanego przez zakonnice w Stanach Zjednoczonych, który spowodował niedawno konieczność wizytacji apostolskiej.
Kongregacja Nauki Wiary ostrzega wiernych, że książka siostry Farley nie jest zgodna z nauczaniem Kościoła. Nie można zatem używać jej jako wyrazu doktryny katolickiej w kierownictwie duchowym i formacji, ani w dialogu ekumenicznym czy międzyreligijnym. W nocie podkreślono, że autorka nie rozumie roli magisterium Kościoła jako autorytetu nauczania biskupów w jedności z papieżem. Nauczanie to zupełnie pomija, a jeśli nawet je wspomina, to traktuje jako jedną z wielu opinii. Niewłaściwie też pojmuje prawo naturalne, opierając się na wybiórczo przyjętych konkluzjach pewnych nurtów filozoficznych, czy na własnym rozumieniu tego, co nazywa współczesnym doświadczeniem.
Watykańska dykasteria zwraca uwagę na błędne poglądy siostry Farley w kwestiach masturbacji, homoseksualizmu, tzw. małżeństw homoseksualnych czy rozwodów i ponownych związków. W nocie przypomniano to, czego naprawdę naucza na te tematy Kościół. Przytoczono odnośne fragmenty katechizmu Kościoła katolickiego, a także uwagi o projektach legalizacji związków homoseksualnych wydane przez Kongregację Nauki Wiary.
Perspektywa przekształcenia się konfliktu w Syrii w pełnoskalową wojnę domową niepokoi także Stolicę Apostolską. Jej przedstawiciel przy ONZ, arcybiskup Silvano Tomasi, dał temu wyraz na forum Rady Praw Człowieka podczas dyskusji nad rezolucją zalecającą przeprowadzenie całościowego i niezależnego śledztwa w sprawie masakry cywilów w mieście Hula. Zdaniem watykańskiego dyplomaty podstawowym zadaniem wspólnoty międzynarodowej powinno być niedopuszczenie do eskalacji konfliktu w Syrii. Chodzi zwłaszcza o zablokowanie napływu broni do tego kraju. Nie wolno zapominać też o uchodźcach.
Chodzi o Irakijczyków, w tym także chrześcijan, którzy znaleźli schronienie w Syrii, oraz o uchodźców zmuszonych do opuszczenia Syrii, którzy znajdują się teraz w Turcji, Libanie i innych krajach. W tej wojennej tragedii, a mowa jest o naprawdę poważnym konflikcie zbrojnym, ofiarami są często całe rodziny, które tracą dom i pracę, a nie mają wpływu na rozwiązanie tego konfliktu. Wspólnota międzynarodowa, organizacje charytatywne i wolontariat mają zatem szczególny obowiązek opieki nad tymi osobami. Bardzo zaniepokojony tą sytuacją jest Ojciec Święty. Przede wszystkim dlatego, że istnieje ryzyko destabilizacji kraju leżącego w centrum Bliskiego Wschodu, a zatem nie bez konsekwencji dla innych krajów. A po drugie, model współistnienia mniejszości w Syrii powinien nadal funkcjonować i być przykładem dla innych, że niezależnie od różnorodności religijnej i etnicznej, da się żyć razem i budować wspólne państwo.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Jeszcze w tym roku zostanie ogłoszona doktorem Kościoła Hildegarda z Bingen, wielka intelektualistka epoki średniowiecza, której kult liturgiczny Benedykt XVI w maju rozszerzył na cały Kościół. Dzieje tej mistyczki, uczonej i kompozytorki oraz innych niezwykłych postaci stanowią dowód na to, że w świecie chrześcijańskim kobieta mogła być również twórcą kultury. Uznanie wielkości Hildegardy, która wzywała papieży do wprowadzania reform, a nawet ich surowo krytykowała, ma szczególne znaczenie ze względu na to, że stosunek Kościoła katolickiego do kobiet stanowi kwestię, wokół której nagromadziło się wiele stereotypów i uprzedzeń. Tymczasem, jak pokazują badania historyczne, emancypacja i awans kobiet bardzo wiele zawdzięczają właśnie chrześcijaństwu. I choć może się wydawać, że w pewnych okresach kobiety były w kościele raczej w cieniu, to ich obecność nie była przez to mniej istotna. Z tą tematyką wiąże się nowa inicjatywa dziennika L'Osservatore Romano, który począwszy właśnie od maja wzbogacił się o dodatek poświęcony kobietom, a zwłaszcza ich roli w kościele. Jak pisze redaktorka dodatku Lucetta Scarafia, będzie on zajmował się różnymi kwestiami związanymi zarówno z prokreacją, jak też dostępem do kultury i emancypacją. Jest bowiem wiele interesujących informacji, lecz na ogół środki przekazu je pomijają. Co miesiąc w każdym dodatku znajdą się zatem teksty poświęcone kobietom, które odgrywają ważną rolę w kościele i nie są znane, bądź są znane zbyt mało. Bo choć wkład zakonnic i świeckich jest coraz większy i coraz bardziej znaczący, to wciąż pozostaje ukryty. Będą też teksty poświęcone duchowości kobiecej, reportaże na tematy związane z życiem zakonnym, recenzje książek, esejów i filmów, niekoniecznie związanych z religią. Poszczególne artykuły będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej.
Wspólne dziedzictwo. Dialog chrześcijańsko-żydowski.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Pontyfikat Jana Pawła II cechowała wrażliwość na wydarzenia zachodzące w różnych miejscach świata. Doroczną okazją do ich przeglądu jest dla biskupa Rzymu audiencja udzielana na początku każdego roku korpusowi dyplomatycznemu akredytowanemu przy Stolicy Apostolskiej. Przyjmując go 11 stycznia 1992 roku, papież odnotował także, jako obiecujący znak nadziei, rozpoczętą ponad 2 miesiące wcześniej Międzynarodową Konferencję Pokojową w Madrycie, na której zasiedli po raz pierwszy do tego samego stołu rokowań Izraelczycy i Arabowie, w tym również przedstawiciele Palestyńczyków. Rozmowy, kontynuowane w innych miastach Europy i Ameryki, otworzyły drogę do przyszłych porozumień pokojowych. Jan Paweł II wyraził nadzieję, że dialog i negocjacje otworzą przed mieszkańcami regionu bliskowschodniego, zwłaszcza najbardziej poszkodowanymi jak Palestyńczycy i Libańczycy, perspektywy lepszej przyszłości.
Cała społeczność międzynarodowa winna towarzyszyć ludom Bliskiego Wschodu na trudnej drodze do pokoju. Jakimż byłoby to błogosławieństwem, gdyby Ziemia Święta, w której przemawiał Bóg i po której chodził Jezus, mogła się stać szczególnym miejscem spotkania i modlitwy narodów, a święte miasto Jerozolima znakiem i narzędziem pokoju i pojednania. Także tam ludzie wierzący mają do wypełnienia misję pierwszorzędnej wagi. Muszą zapomnieć o przeszłości i patrzeć w przyszłość. Są powołani do pokuty i zmiany postępowania, do ponownego odkrycia braterstwa płynącego z wiary w jednego Boga, który ich kocha i zaprasza do współudziału w realizacji Jego planu względem ludzkości. Wydaje mi się, że priorytetem jest tu dialog między Żydami, chrześcijanami i muzułmanami. Poznając się coraz lepiej, wzajemnie się ceniąc i żyjąc w poszanowaniu wolności sumienia różnorodnymi aspektami swoich religii, staną się oni w tym regionie świata i gdzie indziej twórcami pokoju.
Do wydarzeń rozgrywających się na arenie międzynarodowej na początku lat 90. ubiegłego wieku należało też odzyskiwanie niepodległości przez kraje byłego Związku Radzieckiego, w tym przez Litwę. Przyjmując 11 listopada 1992 roku jej pierwszego powojennego ambasadora, Kazisa Lozoraitisa, papież we wręczonym mu przesłaniu nawiązał do historii tego kraju, który w XX stuleciu znalazł się w sferze działania dwóch antyludzkich i równocześnie antyreligijnych ideologii totalitarnych. Wspomniał przy tym również zagładę litewskich Żydów.
Szczególnie żywa i bolesna jest pamięć o ostatnich dziesięcioleciach, kiedy to Litwa padła ofiarą niszczącej inwazji dwóch ideologii, które chciały przemocą narzucić Europie i światu wizję życia radykalnie sprzeczną z powołaniem człowieka do wolności religijnej i politycznej. Nie zapomnimy o okrutnych cierpieniach licznych biskupów, tysięcy kapłanów i wiernych, intelektualistów i mężów stanu, robotników i chłopów, całych rodzin skazanych na wygnanie, z którego najczęściej nie było powrotu. Wielu z nich należy do ogromnej rzeszy prześladowanych za wiarę. Historia nie może też zapomnieć o takim samym tragicznym losie społeczności żydowskich, zwłaszcza Wilna i Kowna, które okrutna rasistowska ideologia pragnęła zetrzeć z powierzchni ziemi. Do dzisiaj z trudem przychodzi uznanie, że to tragiczne przeznaczenie synów waszej ziemi było wpisane w niegodziwe układy, zawarte w tajemnicy, by ukryć ich podłość.
Jan Paweł II pilnie śledził wszelkie niepokojące zjawiska na świecie. Jesienią 1992 roku zwrócił uwagę na nasilenie się antysemickich ataków na żydowskie pamiątki i miejsca kultu w różnych krajach, zwłaszcza europejskich. 28 października, na koniec audiencji ogólnej, nawiązał do tych bolesnych faktów, a równocześnie do mijającego właśnie tego dnia 27-lecia soborowego dokumentu o relacjach chrześcijan z Żydami, jak też do zakończonego kilka dni wcześniej jesiennego cyklu żydowskich obchodów świątecznych. Składają się nań Nowy Rok, Rosh Hashanah, Dzień Przebłagania, Jom Kippur oraz święta namiotów, Sukkot i radości prawa Simchat Torah.
Słowa braterskiej solidarności pragnę teraz skierować do narodu żydowskiego. Właśnie dzisiaj przypada rocznica ogłoszenia deklaracji Soboru Watykańskiego II Nostra Aetate o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich, a w szczególny sposób do potomków plemienia Abrahama. Ponadto w ubiegłym tygodniu cykl uroczystych świąt na początku żydowskiego roku zakończył się obchodami Simchat Torah, radości prawa Bożego. Przypominam tę datę, żywiąc w sercu smutek z powodu doniesień o atakach i profanacjach znieważających od pewnego czasu pamięć ofiar Shoah w tych samych miejscach, które były świadkami cierpień milionów niewinnych ludzi.
Papież przytoczył tu słowa z soborowej deklaracji Nostra Aetate, który cytował już podczas pamiętnej wizyty w rzymskiej synagodze. Przypomniał, że Kościół opłakuje akt nienawiści, prześladowania, przejawy antysemityzmu, które kiedykolwiek i przez kogokolwiek kierowane były przeciw Żydom.
Mówiąc ogólniej, wobec powtarzających się przejawów ksenofobii, napięć rasowych oraz skrajnych i fanatycznych nacjonalizmów, poczuwam się do obowiązku, by ponownie podkreślić, że wszelka forma rasizmu jest grzechem przeciwko Bogu i człowiekowi, albowiem każdy człowiek nosi w sobie obraz Boży.
Wspomniane ataki miały miejsce również w Niemczech. Jan Paweł II nie omieszkał do nich nawiązać, spotykając się 14 listopada 1992 roku z niemieckimi biskupami. Nawiązał do pokojowego zjednoczenia tego kraju, które dokonało się 2 lata wcześniej ze znacznym wkładem chrześcijan. Ukazało ono światowej opinii publicznej, jak to określił, inne Niemcy, żyjące ideami wolności.
Ihr müsst euch dafür einsetzen.
Musicie zabiegać o to, aby wszelkimi środkami zapobiegano rozprzestrzenianiu się, szczególnie wśród młodzieży, tendencji rasistowskich i nacjonalistycznych, będących zagrożeniem dla takiego obrazu Niemiec. W żadnym wypadku nie można dopuścić do tego, aby chrześcijanie popadli w obojętność i bezczynność. Byłoby to równie niebezpieczne jak sama przemoc. Popadlibyśmy w niebezpieczne tendencje, gdybyśmy ostrzegali jedynie przed tego rodzaju formami naruszania praw człowieka i potępiali je, nie uwzględniając jednocześnie ich motywów. Pragnę was też gorąco prosić, abyście szczególnie wstawili się w obronie waszych żydowskich współobywateli. Profanowanie synagog, ataki na miejsca pamięci, mające wielkie znaczenie dla Żydów w ich bolesnej historii, nigdy nie mogą być tolerowane.
Shema
Israel Adonai Eloheinu.
Audycja Aleksandra Kowalskiego z cyklu Wspólne Dziedzictwo kończy nasz poniedziałkowy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.